Więcej serca
i mniej barier.
Audycja o pomaganiu
i integracji.
Każdy wtorek po 13:00.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska
i Beata Kwaśniewicz.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W Europie z chorobą, o której dziś będzie mowa, żyje od 5 do 10 tysięcy osób. Dlaczego taka liczba osób niekonkretna? No bo połowa albo i więcej nawet nie wie, że choruje. W Polsce jest kilkudziesięciu zdiagnozowanych pacjentów z chorobą Pompego. Dwoje z nich, rodzeństwo Karolina Wojtacha i Przemysław Burmer, za kilka minut usiądzie przed mikrofonem Radia Gdańsk. Opowiedzą o swojej wyboistej drodze do diagnozy, niepełnosprawności i realiach, z jakimi muszą liczyć się w Polsce osoby chorujące na rzadkie choroby. Moim gościem będzie też Beata Góralska, osoba wspierająca tę dwójkę, rehamenadżerka, pielęgniarka ze szpitala imienia PCK w Gdyni. Zostańcie Państwo z nami.
Więcej serca
i mniej barier. W studiu Radia Gdańsk są już goście, Karolina Wojtacha i Przemysław Burmer, chorujący na rzadką chorobę Pompego. Witam Was serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I Beata Góralska, pielęgniarka, specjalistka do spraw zarządzania rehabilitacją ze szpitala imienia PCK w Gdyni-Rodłowie. Witam Panią, dzień dobry. Witam Ciebie, właściwie jesteśmy koleżankami ze studiów wspólnych. Ja chciałam zapytać Was, ile osób w ogóle w Polsce choruje na chorobę Pompego? Znacie pewnie wszystkich.
Większość zdiagnozowanych jest, rozpoznanych jest około 50 osób. I staramy się utrzymywać kontakt, wymieniać informacjami, dzielić doświadczeniami życiowymi, także chyba wszyscy.
Na czym polega ta choroba? Ona jest bardzo rzadka, to już wiemy. Jakie są jej objawy? Co się dzieje z człowiekiem, z pacjentem?
Ogólnie jest osłabienie mięśniowe. Problem jest na poziomie wewnątrzkomórkowym, na poziomie lizosomalnym. Brak enzymu, tak zwanej kwaśnej maltazy, która jest odpowiedzialna za rozkład glikogenu.
I to wszystko prowadzi do niepełnosprawności ogólnie postępującej, tak? Na czym ona polega, ta niepełnosprawność? Co się dzieje z ciałem waszym?
Nie, problem jest też przede wszystkim z poruszaniem się, schodzeniem po schodach, wstawaniem z pozycji siedzącej, co tam jest, z pozycji leżącej, bardzo poważny problem jest.
Oddychanie.
Mięśnie oddechowe są bardzo słabe. Niewydolność oddechowa.
A skąd się wzięła ta choroba w waszej rodzinie? Tak rzadka choroba tu w Polsce, w Gdańsku, w Trójmieście.
Tak naprawdę to nie wiemy, skąd się wzięła.
Ktoś chorował wcześniej?
No właśnie nie. Jest po badaniach już, które żeśmy przeszli, genetycznych. Rodzice byli nosicielami wadliwego genu, każde z nich miało tak zwaną hybrydą było i powstaje wtedy konflikt.
Czyli to był pech taki, że się spotkało dwoje ludzi, którzy mieli przypadkowo uszkodzony ten sam gen.
Tak.
I w konsekwencji dzieci waszych rodziców, czyli wy, jesteście chorzy. Mhm. A chorują też, wyście chorowali jako małe dzieci? Jak to się zaczęło wszystko? Znaczy,
my mamy ogólnie od wieku młodzieńczym byliśmy słabsi, już od rówieśników odstawaliśmy. Z tym, że to było tak jakby tłumaczone rodzicom, że byliśmy wcześniakami i tak dalej. U nas dopiero później zdiagnozowano, oczywiście prawidłowa diagnoza po latach.
Czyli najpierw było zupełnie coś innego zdiagnozowane, nie choroba Pompego. Jaka to była choroba i kiedy to się stało?
No, w wieku młodzieńczym, w takim zasadzie u mnie wiek przedpoborowy, wojska, wtedy zaczęło, po konsultacjach z neurologami wyszło, że mam dystrofię mięśniową. Miopatia rodzinna, tak to zostało zdiagnozowane. U Karoliny troszkę później Kukelben-Welanker bodajże.
Tak. Czyli ty, rozumiem, Karolina chorowała, zaczęłaś mieć objawy później niż brat.
Znaczy w sumie tak orientacyjnie, jak się patrzy wiekowo, to też w szkole średniej, druga klasa szkoły średniej zaczęłam tak odczuwać bóle stawów, mięśni, szybka męczliwość i to się zaczęło taki mój proces, można powiedzieć, chodzenie po lekarzach. I na początku wyszło, że to jest zanik mięśni, po badaniach wstępnych neurologicznych, takich specjalistycznych, że zanik mięśni, też dystrofia mięśniowa, później rozpoznanie Kugelberg-Welander i on ciągnął się ze mną że prawie 15 lat, można powiedzieć, niecałe 15 lat, bo 7 lat temu postawiono nam diagnozę tą prawidłową chorobę Pompego.
Czyli wyście przez wiele lat byli leczeni właściwie w zupełnie innym kierunku.
Znaczy leczenia w ogóle nie ma.
Nie byliśmy w ogóle leczeni.
Jeżeli chodzi o choroby mięśniowe, to ciężko powiedzieć cokolwiek o leczeniu. takim farmakologicznym, no jedynie co zapobiegawcze czy profilaktycznie jakieś rehabilitacje.
Leczenie objawowe bardziej.
Tak. Mhm. Przyczynowe. Ja chciałam was zapytać, ta wasza niepełnosprawność, ona jest postępująca. To nie jest coś takiego, mimo leczenia teraz prawidłowego, o czym będziemy później jeszcze rozmawiać, cały czas postępuje. To nie jest tak, że da się zatrzymać. Konkretnie.
Tak, jest dzięki terapii enzymatycznej, która jest dostępna dla choroby Pompego, jest proces spowolniony.
Postępu choroby.
Ale czy wy mieliście takie same objawy właściwie? Chorowaliście tak samo jako rodzeństwo? Mówiliście, no ja mam problem z chodzeniem, no ja
tak.
też mam problem
Właśnie
z chodzeniem,
powiedzieć tak samo.
To są te same objawy.
Jeżeli wykluczyć różnicę płci, mężczyzna, kobieta, tutaj rozwój, to jak najbardziej to podobnie myślimy.
I wszyscy chorzy, których znacie tutaj w Polsce, mają podobne objawy?
Chociaż nie po niektórych,
niektórych
to
nie
widać, bo to zależy od tego, jak kiedyś zostanie ta choroba prawidłowo zdiagnozowana.
Jaka to jest postać.
I ten postęp leczenia.
Tak, bo im szybciej ta choroba jest rozpoznana, zdiagnozowana właściwie, to tym większa szansa na lepsze sprawności fizycznej życia.
A dlaczego w takim razie tak długo trwa to diagnozowanie? W twoim przypadku, Karolina, było to 15 lat, u ciebie...
Też tak mniej więcej.
Też 15
tak,
mniej więcej,
no.
tak? Dlaczego
bo bardzo często są mylone objawy chorób mięśniowych, są do siebie bardzo podobne. U nas na przykład dopiero postawili prawidłową diagnozę, jak okazało się, że jest niewydolność oddechowa, bezdechy, senne, bóle głowy i to zasugerowali się lekarze, że może być to choroba Pompego, głównie genetycy.
Tak naprawdę. Ale w sumie ta szybka diagnoza jest możliwa, bo jest taki prosty dosyć test z krwi, który można wykonać. Przez tyle lat nikomu nie przyszło do głowy wcześniej.
No nie.
Dopiero tutaj w Gdańsku, tak? Bo wyście się leczyli wcześniej gdzieś tam w Centrum Zdrowia Dziecka, tak?
Nie. Znaczy też, ale głównie w Akademii Medycznej, w poradni chorób mięśni. I tam pani doktor zasugerowała, że należałoby nam zrobić badania genetyczne.
Tak, i potrafiliśmy profesora Limona tutaj i w zasadzie od profesora Limona się to zaczęło, trafna diagnoza i on też, jakbyśmy przyszli na pierwszą konsultację, mówi, że z tego, co tu, że przyszliśmy w takim stanie, z takimi dokumentami, to jemu tutaj coś nie pasuje i zaczął po prostu drążyć temat.
Wpadł na to, że trzeba zrobić ten test na chorobę
suchej kropli krwi, tak zwane.
Czy macie oboje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Już
tak.
Pewnie od kilku lat.
Dość długo. 10 lat przeszło.
10 lat, znaczny stopień. 5 lat.
5 lat znaczny stopień.
Ale czy on był orzeczony na właśnie tą chorobę, którą macie?
Znaczny stopień, tak, na chorobę Pompego.
Wcześniej
mieliśmy umiarkowany.
Tak, a wcześniej było ze względu na dystrofię mięśniową.
Zanik mięśni,
to był stopień umiarkowany.
Chciałam was zapytać, jakie wam trudności w takim codziennym życiu sprawia ta choroba? Czy wy na przykład jesteście w stanie pracować? No. Czy w jakiś sposób w innych dziedzinach was ogranicza też?
Pewnych rzeczy ze względu na niepełnosprawność fizyczną już nie jesteśmy w stanie, tak, czy jeżeli chodzi o pracę. No ale ogólnie to dopóki chodzimy, ruszamy się w miarę swoich możliwości na własnym poziomie, no to oczywiście, że to jest ograniczenie, trudność, ale... No,
na przykład po schodach jesteście w stanie wejść na trzecie piętro, czy nie za bardzo?
No, pomalutku.
Z dużym wysiłkiem,
ile to
z przerwami.
No, kilka dobrych minut, po czym jeszcze, jak weźmiemy pod uwagę to, że później jeszcze trzeba zejść,
właśnie.
No to jest dłużej się dochodzi do tego, mięśnie już są osłabione i zmęczone.
Trzeba kontrolować każdy swój ruch, tak naprawdę, na co dzień.
I myśleć o każdym
kroku.
Myśleć
o tym, że robimy krok, nie można... na chwilę jakby przestać myśleć o tym, że się
na
chodzi.
Na początku jest, póki mięśnie są jeszcze jakoś sobie radzą, to mówimy na przykład o spacerze. Pod koniec, jak już mięśnie są zmęczone, a nie skupimy się na tym każdym kroku, to bardzo często się potykamy, bo po prostu włóczymy tymi nogami, potykamy się o jakąś tam niewielką nierówność. A to przez to, że mięśnie już się szybko zmęczą.
Beata, ty jesteś rehabmenadżerką, specjalistą do spraw zarządzania rehabilitacją. Chciałam się ciebie zapytać, jak ty się znalazłaś w otoczeniu Przemka i Karoliny? Jak na nich trafiłaś? Bo jesteś ich rehabmenadżerką.
No tak,
pomagasz.
Poniekąd tak. Natomiast jak się zetknęłam z nimi, właściwie to z Przemkiem, ponieważ podejmując studia podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pisałam pracę dyplomową na temat pacjenta z chorobą Pompego i przygotowywałam taki plan rehabilitacji kompleksowej. W związku z tym, no, żeby coś napisać, przygotować, no to musiałam poznać ludzi, dla których miałam to zrobić i tak też poznałam Przemka.
A powiedz właśnie, bo skoro pisałaś taki plan, to na pewno doskonale wiesz, jaka jest rehabilitacja potrzebna w takich chorobach rzadkich właśnie jak choroba Pompego. To musi być cały czas, człowiek się musi rehabilitować, czy jak to wygląda w ogóle w praktyce? Jak powinno wyglądać?
Tak, Karolina i Przemek mówili o tej męczliwości i właściwie tak naprawdę to należałoby się skupić na tym wysiłku fizycznym, który no muszą jakby włożyć w to, żeby się chociażby poruszać, tak? Wykonywać takie czynności samoobsługowe życia codziennego, dnia codziennego. W związku z tym muszą być bardzo mocno zdyscyplinowani do tego, aby też samemu ćwiczyć, bo nie zawsze wystarcza rehabilitacja domowa, czy wyjechanie na turnus rehabilitacyjny. To jest tak naprawdę ciągłe, codzienne, żmudne ćwiczenia, naprawdę wykonywanie ich rzetelnie, dlatego że to im daje możliwość, aby jak najdłużej zachować też swoją sprawność fizyczną.
No i też ważna jest chyba edukacja, prawda? Wy musicie cały czas się wiedzieć, co możecie na przykład jeść, jak właśnie możecie, jak powinniście postępować. To właśnie chciałam cię, Karolina, zapytać, czego na przykład ty nie możesz jeść na pewno, bo to będzie pogarszało twój stan zdrowia. Są takie rzeczy?
W moim przypadku, bo też to tak indywidualnie się podchodzi, bo oprócz tego choroby zasadnicze mam jeszcze też problemy z żołądkiem.
To też wszystko jest...
Tak, właśnie. Dieta lekkostrawna, na pewno żadne rzeczy...
Ale słodycze?
Znaczy, powiem szczerze, że ja tam nie za bardzo przepadam.
Jakoś też nie mamy.
Ale jakoś tak nie cierpię z tego powodu, że nie mogę zjeść. Choć wiem, że źle się po tym czuję, jak zjem.
Bo dieta tutaj jest bardzo ważna,
tak,
prawda?
Pisząc ten plan tej rehabilitacji kompleksowej, zasięgnęłam języka i też przygotowałam ze swoim studentem dietetyki, Mateuszem Grabdą, zasięgnęłam języka i przygotowaliśmy takie pewne zalecenia, które później poszły tak do przodu, że już i Przemek, i Karolina...
To pierwsze, do tej pory nie było tak naprawdę.
Do tej pory nigdy nikt nie zajął się dietą i zaleceniami dietetycznymi w chorobie Pompego. I tak naprawdę, no Karolina mówi, że ma też chory żołądek, ale rzeczywiście w przypadku tej choroby ten pasaż jelit jest bardzo mocno spowolniony, więc pewne ograniczenia są dietetyczne i produktowe, ale w większości przypadków to pacjent z chorobą Pompego musi właściwie porówno podzielić sobie podaż i białka, i węglowodanów, i tłuszczów. Białka są potrzebne dla mięśni, dla wspomagania, a węglowodany niestety niekorzystnie działają, bo ten glikogen odkłada się w komórkach mięśniowych, we włóknach mięśniowych.
Ja myślę, że każdy pacjent, który teraz choruje na cokolwiek i słucha tego, co ty mówisz, myśli sobie, jak ja bym chciał mieć takiego rehamenadżera u swojego boku, który pomoże ogarnąć różne tematy związane z procesem leczenia i rehabilitacji. To jeszcze ty pracujesz w szpitalu w Redłowie.
Morskim imienia PCK,
Tam działasz, tam jesteś rehamenadżerką, jesteś pielęgniarką. Powiedz, jak ty też wdrażasz te swoje umiejętności rehamenadżerskie w życie? Co się tam dzieje? Co takiego organizujesz dla osób z niepełnosprawnością?
Tak naprawdę pracuję nie na etacie rehamenadżera, natomiast na etacie pielęgniarki, koordynatora do spraw żywienia klinicznego. I tak właściwie to rehmenadżerstwo to jest jakby coś, co wdrażam fizycznie i praktycznie w życie. Pomagając, edukując pacjentów, ich rodzin do tego, aby dostali dobrą informację, gdzie mogą się pojawić, gdzie mogą pójść, gdzie mogą co załatwić, bo tak naprawdę rehmenadżer to jest taki kierunkowskaz. Rozpoznaje potrzeby, rozpoznaje pewne objawy, rozpoznaje pewne trudności, wartości u pacjenta i jakby układa już sobie w głowie ten plan, aby być takim pomocnym.
Żeby nie też wszystko... pomóc temu pacjentowi po leczeniu i w trakcie tego leczenia normalnie funkcjonować w otoczeniu jego, w domu, w rodzinie, w pracy, żeby ta praca była zachowana. Czyli to, nie, to jest skierowane do osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Też do pacjentów, którzy dopiero zaczynają leczenie i są zagrożeni
dokładnie
w jakimś stopniu. Tak?
Dokładnie niepełnosprawnością. I właściwie ta moja rola w tym momencie, na tym etapie w moim szpitalu, to jest właściwie edukacyjno-informacyjna. Ale tak jak kiedyś ktoś powiedział, dobra informacja.
To jest połowa sukcesu. Dobre
rozwiązanie. To jest właśnie 50%, a nawet więcej niż 50% sukcesu. A sukcesem co dla takiego pacjenta jest?
Także to jest właśnie specjalista do spraw zarządzania rehabilitacją we wszystkich chorobach, we wszystkich niepełnosprawnościach, nie tylko w chorobie Pompego. Tak? Tak. Powiedzmy tutaj tak państwu, jeśli ktoś państwa by potrzebował, to można szukać pani Beaty w Redłowie i prosić ją o pomoc. Karolina Wojtacha i Przemysław Burner, niepełnosprawni z powodu choroby Pompego, oraz Beata Góralska, pielęgniarka i specjalista do spraw zarządzania rehabilitacją ze szpitala imienia PCK w Gdyni Redłowie, są z nami w studiu. Za kilka minut rozmawiać będziemy, jak wygląda leczenie i rehabilitacja konkretnie właśnie choroby Pompego.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, witam państwa ponownie. Dziś ze mną w studiu są Karolina Wojtacha i Przemysław Burmer, rodzeństwo. Państwo chorują na rzadką chorobę Pompego oraz Beata Góralska, pielęgniarka i specjalistka do spraw zarządzania rehabilitacją ze szpitala imienia PCK w Gdyni Redłowie. Rozmawiamy o niepełnosprawności, jaką może spowodować rzadka choroba i jej opóźniona diagnoza, bo tak było w waszym przypadku. Ta diagnoza była po 15 latach od pierwszej diagnozy złej, a samo chorowanie zaczęło się już w wieku dziecięcym,
tak,
wczesnym wieku. Ja chciałam zapytać was, przez te 15 lat, jak się zmieniło i pogłębił wasz problem, głównie dotyczący poruszania się? Dużo gorzej wam się teraz chodzi? Jakbyście te leki dostali, które należą się takim pacjentom, to te...
Były szybciej, to byłoby o wiele łatwiej. No u nas późno właśnie ta diagnoza została trafnie postawiona, a już choroba zaczęła jakby działać.
Czyli co było na początku, a jak jest teraz?
No jest trudniej właśnie głównie fizycznie, właśnie pochodzenie po schodach, przysiad jest niemożliwe. Niemożliwe jest nawet...
Występuje jakaś bolesność też?
Bole są spowodowane tym, że po prostu przez mięśnie, słabe mięśnie, to też obciążenie dla stawów, kręgosłup bardzo dokucza, z racji na też właśnie słabe, praktycznie znikome już mięśnie przy kręgosłupie.
Mięśnie problem, oddechowe bardzo słabe.
Problem
są.
Z oddychaniem jest bardzo, wystarczy się położyć.
Ale my to tak narzekamy, że tak było źle, ale teraz jest dobrze, bo jest leczenie w ogóle tej waszej
choroby. Tak,
to nie jest dobrze. Tak, że...
Nie wiadomo, jakby było, gdyby tego leku nie było. Co by z nami było, czy byśmy tu w ogóle byli.
W ogóle, no, raczej.
Na czym polega to leczenie? To jest jakiś specjalny enzym?
To jest enzym, tak. To jest terapia enzymatyczna. Choroba jest pichrzeniowa. Glikogen odkłada się w komórkach mięśniowych i powoduje ich...
rozerwanie.
Ich uszkodzenie. Glikogen jest, przez to się odkłada, ponieważ brak w organizmie, to jest wada genetyczna, brak w organizmie kwaśnej maltazy, enzymu, który jest odpowiedzialny właśnie za rozkład glikogenu.
Czyli te mięśnie się po prostu nie kurczą, nie rozkurczają, tak jak powinny.
One nie pracują, z tym, że są od wewnątrz są, mięśnie pracują na tyle, ile po prostu, a przez to, że ten glikogen jest, się odkłada, to one...
Usztywnia troszeczkę.
Tak. I rozpad, i po prostu mięśnie słabną.
No ale to leczenie wymaga od was kolosalnej dyscypliny właściwie, bo wy jesteście, podawane macie to w szpitalu.
Co dwa tygodnie.
Co dwa tygodnie musicie być w szpitalu i ten lek cofa te zmiany, które...
On tak jakby przywraca metabolizm, bo to jest choroba metaboliczna, jakoś na pewnym poziomie normuje.
I to spowalnia proces,
spowalnia proces, ten glikogen jest wypłukiwany.
Jest rozkładany.
Tak.
To jest, wspominaliście, czyli rozumiem, że ten lek trzeba przyjmować nieustannie i na szczęście jest finansowany w ramach NFZ-u.
Jest program
bardzo
lekowy.
Drogi lek. Ile kosztuje leczenie miesięcznie?
To jest ponad miesięcznie, w moim przypadku to jest 160 tysięcy złotych, czyli co dwa tygodnie 80 tysięcy złotych. To jest proporcjonalnie do masy ciała.
Czyli teoretycznie no, jakbyś to leczenie musiał finansować sam, nie byłoby nikogo
stać. Nie jest to możliwe, mi się
jest
wydaje.
Jest bardzo drogie. Dobrze, a to jest choroba genetyczna, ta choroba Pompego. Macie oboje dzieci. Chciałam was zapytać, one są zdrowe, wasze dzieci?
Tak.
I jak, żeście robili jakieś testy dzieciom? Jak to wyglądało?
Moje dzieci, mam troje dzieci. Dwie córki, 11, 8 i najmłodszy 5 lat Jasiu. Paulina, Iga i Jaś. Jasiu był... To była ciąża właśnie w chorobie Pompego.
Pierwszy, no,
tak,
w Polsce przypadek.
Tak, tak. I on został przebadany zaraz w chwili, można powiedzieć, po urodzeniu. Jest zdrowy. Te dwie starsze córki niedawno były przebadane i są nosicielami.
Też mogą zachorować tak jak ty?
W takim przypadku jak... Znaczy zachorować nie. One
potomstwo.
Jak potomstwo będą miały, muszą ich mężowie muszą się przebadać.
Czy nie powstanie konflikt genetyczny. Są tak zwanymi hybrydami, nosicielami wadliwego genu.
A w twoim przypadku?
W moim przypadku starsza córka odziedziczyła ten wadliwy gen. I to jest sytuacja taka, że w przypadku tak zwanej hybrydy, takiego człowieka, który odziedziczył gen, ten uszkodzony, to w momencie, kiedy właśnie będzie chciał zakładać rodzinę, musi przebadać partnera, czy partner się, czy nie powstaje dokładnie konflikt. Z tym, że to też niekoniecznie, bo to jest dziedziczenie recesywne. Nie znaczy, że nawet jeżeli powstanie dwóch partnerów, kobieta i mężczyzna, tak, z tym samym wadliwym genem, niekoniecznie też musi się urodzić dziecko chore.
Ale to jest wielka sprawa dla was, że wy już macie tą prawidłową diagnozę i wasze dzieci no, mogą jakby sprawdzić, czy no, jakby uniknąć pewnych konsekwencji tej choroby.
Już wcześniej, ciężkiej. Oczywiście. To jest, no, wszystko zależy od tego, jak, czy jest właściwie rozpoznane, bo to od tego trzeba zacząć. To jest bardzo trudne. W wielu przypadkach do tej pory było tak, że no, tak jak my jesteśmy dowodem na to, błędnie rozpoznane, przypięta łatka miopatii, miastenii, różnych chorób i to było leczenie, diagnoza objawowa i to się przez wiele, wiele lat ciągnęło za nami. A gdyby było wcześniej właściwe rozpoznanie, przypadek jest taki pacjentki, która w wieku 10 lat już teraz jest dorosłą kobietą, w wieku 10 roku życia została u niej zdiagnozowana ta choroba, została tutaj u nas na Pomorzu podawany enzym i po tej dziewczynie nie widać tak naprawdę fizycznych objawów choroby. Także to jest naprawdę...
Im wcześniej, tym lepiej.
Im wcześniej, tym lepsze. A to jest bardzo ważne podnoszenie świadomości wśród lekarzy.
Chciałam ciebie, Karolina, zapytać, bo ty byłaś mamą niepełnosprawną w ciąży, przyszłą mamą niepełnosprawną, tak? Jakie musiałaś pokonać trudności w tej ciąży? To znaczy, jak się czułaś traktowana jako niepełnosprawna kobieta z taką chorobą? Bo przy pierwszej ciąży jeszcze ona nie była rozpoznana, czy już była? Jak to wygląda?
Nie, przy pierwszej ciąży miałam rozpoznanie takie wstępne, że to jest zanik mięśni, właśnie typu Kugelberg-Welander. No i doświadczyłam różnych takich sytuacji, więc większość była pozytywna. Jedną taką, która utkwiła mi, można powiedzieć, chyba do końca życia, zapamiętam panią położną, która zobaczyła moją historię, że jestem obciążona taką i taką chorobą. Powiedziała mi tylko tyle, że to pani jest obciążona taką chorobą i decyduje się pani na dziecko? No ja na to odpowiedziałam, że to mam rozumieć, że ja jestem chora, że nie zasługuję na szczęście. I pani powiedziała, ja tego nie powiedziałam, no ale ja to tak odebrałam.
Czyli taka niezbyt fajna sytuacja, ale czy przyszła mama z niepełnosprawnością może liczyć w ochronie zdrowia na jakieś, nie wiem, uprzywilejowanie, na jakieś specjalne traktowanie? Jak ty przechodziłaś te swoje 3 ciąże? Jak to wyglądało? Bo było widać, prawda? Miałaś trudności w poruszaniu się i jeszcze przez to, że brzuszek urósł, tak? Byłaś cięższa, pewnie trudniej ci jeszcze bardziej było niż...
Powiem szczerze, że te 3 ciąże po kolei przechodziłam bardzo dobrze. Typowe objawy, jak dla kobiet w ciąży, to miałam. Nie czułam się jakoś tak szczególnie bardzo mocno zmęczona z uwagi na chorobę. Nawet pani ginekolog, która mi prowadziła, była w ogóle wręcz zdumiona nawet, że jak to możliwe, że z takim obciążeniem jestem w stanie przejść tą ciążę tak dobrze, bo jej wyniki bardzo dobre. Znaczy nie te typowe przy chorobach mięśni, tylko ogólnie, tak jak kobiety w ciąży mają robione badania. Bardzo dobre wyniki i nawet powiem szczerze, że lepiej się czułam w ciąży niż później po porodzie.
Ale powiedz, czy ciąża nie spowodowała pogorszenia jakby twojego stanu zdrowia, twojego? To jedna, druga albo trzecia ciąża.
Ciąża sama nie. sam proces jakby rozwiązania ciąży drugiej, miałam znieczulenie ogólne i po tej drugiej ciąży spowodowało to u mnie bardzo mocne osłabienie mięśni oddechowych. I po tej ciąży też, po 9 miesiącach, został mi włączony respirator do codziennej, można powiedzieć, egzystencji.
Ty masz, bo słychać nawet, ty masz trochę problem nawet z mówieniem, tak, musisz łapać tak. oddech głębiej.
Tak.
I no dobrze, ale rozumiem, że dzieci są fajne i sprawiają.
Bardzo fajne.
Kochasz.
I gdybym miała cofnąć czas i miałoby to powtórne, pewno bym zdecydowała się na dzieci, jestem szczęśliwa i to jest największy skarb, jaki mam.
A jak ty się spełniasz jako ojciec? Ojciec z niepełnosprawnością? No nie pójdziesz z synem pograć w piłkę, prawda?
Nie, już akurat mam córki, dwie.
A, córki.
Ale tak czy inaczej, no pewne rzeczy...
Może stać na bramce.
Bo tutaj spełniam swoje ojcowskie, jakby pilnuję córek i w każdym razie, no wiadomo, przede wszystkim to też no z perspektywy, że moja jest, mówię o starszej w tej chwili córce, ona już w tym tak jakby inaczej troszeczkę uczestniczy, to dzieci się stają bardziej odpowiedzialne, pomagają, tak jak na przykład ona, czasami mam nawet
bardzo
takie
wrażliwe
na krzywdę, tak, ona potrafi.
Ja właśnie tak sobie myślę, że to musi być, muszą być czasami ciężkie rozmowy z waszymi dziećmi, które wiedzą, zdają sobie sprawę z waszej choroby, że jest to choroba genetyczna i na pewno mają dużo pytań.
Tak.
No i to staramy się oczywiście w miarę no, wiedzy dostępnej na ten temat przekazać i uspokoić i wytłumaczyć, jak to wszystko polega, na czym to polega. I tutaj akurat dzieci z tym nie mają problemów, żeby sobie poradzić się.
Czy są jakieś organizacje, które pomagają pacjentom z takimi rzadkimi chorobami w jakiejś edukacji, właśnie zorganizowaniu się, w zdobywaniu wiedzy głównie na temat leczenia, rehabilitacji i takiego życia, podejścia takiego, które ułatwia wam funkcjonowanie w społeczeństwie?
Są różnego rodzaju stowarzyszenia, które zrzeszają pacjentów z chorobami rzadkimi i działają wspólnie na rzecz właśnie pacjentów, na ich rodzin.
Wy nawet żeście swoją tutaj
tak.
organizację taką
tak.
założyli.
Założyliśmy fundację w trójkę, tutaj z Karoliną i z kolegą naszym Pawłem.
Co to za fundacja, opowiedz trochę.
Fundacja chorób rzadkich. Pracujemy, tworzymy projekt, który się nazywa Unicus, który będzie głównie to tak platforma internetowa, kompendium wiedzy na temat chorób rzadkich i wszystkiego, co się z tym wiąże. Począwszy od tego, jak doprowadzić do właściwego rozpoznania, diagnozy, po dostępne, możliwe i systemowe, i ogólne środki rehabilitacji, po kontakt z odpowiednim lekarzem, porady, nawet jak podróżować, jak się przemieszczać, jak żyć, i psycholog, i rada naukowa, lekarze, specjaliści, którzy będą mogli takiemu człowiekowi jakieś udzielić informacji. To jest bardzo trudne. Ja sam wiem po sobie, czy Karolina, jak żeśmy się dowiedzieli o diagnozie, o chorobie Pompego,
to
szukaliśmy, jest naprawdę bardzo mało wiedzy na ten temat. Nawet, wiadomo, każdy pierwszy co sięga do internetu. I nie ma. I pracujemy nad tym właśnie od 2-3 lat, żeby po prostu taki system stworzyć w połączeniu. Właśnie też między innymi tu trafiliśmy, poznaliśmy się z Beatą. Tak jak rechmenadżer, to też jest bardzo ważne, żeby taka osoba była i ona też pewnych rzeczy nawet...
Zaopiekowana, nie?
Tak.
Ale
tak,
to
my
jest... nie wszystko wiemy, ale możemy to spiąć.
Tak.
Ale to nie jest tylko skierowane do osób, które chorują na chorobę Pompego.
Nie,
mówicie o chorobach, mówimy o chorobach rzadkich, czyli o jakich na przykład chorobach?
Choroba Fabry'ego, choroba Duchenna, mukopolisacharydozy. Jest tutaj też bardzo prężnie działające Stowarzyszenie MPS i Choroby Rzadkie, które od 30, teraz będzie 30 rok, jak działają, też na rzecz chorób rzadkich i pacjentów, i ich rodzin. Jest, no, gro ludzi już od lat się tym zajmuje. Każdy, wiadomo, że na temat choroby danej wie, no,
każdy zainteresowany.
Zainteresowany.
Tak,
tak. I tu są wiele jest stowarzyszeń powstaje i wspólnie.
Rozumiem, że wy chcecie połączyć jakby siły i tak. zorganizować taką platformę właśnie wiedzy edukacyjnej,
edukacyjnej,
dla pacjentów, dla rodzin. Dla lekarzy.
Tak, tak.
Dla medyków też.
Dla medyków tak, też, tak, bo tutaj niejednokrotnie żeśmy się spotykali. No, to nie jest nic złego, z racji na to, że choroba rzadka, jest tego bardzo mało.
Dokładnie.
To naprawdę wielokrotnie się spotykaliśmy z tym, że lekarz nie wiedział. Dobrze jest, jak mówi otwarcie, dopytuje.
Że nie wiem.
Ale gorzej jest, jak lekarz, no co tam, on wie wszystko, nie?
No dobrze, bo to też... Ale Beata, jak to jest właśnie z tymi chorobami rzadkimi? To jest, wy nie macie często jako ochrona zdrowia
właśnie...
pracownicy do czynienia.
Zupełnie. Dopiero jak nam się przytrafi takie spotkanie z pacjentem z chorobą rzadką, właściwie czerpiemy wiedzę od niego. I tak jak Karolina powiedziała, że przy drugiej ciąży została znieczulona ogólnie i pogorszył się tam, tak, powiedzmy, wydolność oddechowa, tak?
Czy Przemek.
Tak naprawdę...
Nie powinni być tak znieczuleni.
Prawdopodobnie nie powinni być tak znieczuleni, choć nie jestem lekarzem. Natomiast ta platforma byłaby też taką platformą edukacyjną dla medyków, bo ja też bym chciała wiedzieć, czy moje działania, czy procedury medyczne, które wykonuję jako medyk, mogę wykonać te procedury tak naprawdę u tego pacjenta. Czy ja mu... nie zaszkodzę,
bo obecnie nawet tak na szybko nie ma gdzie tego zweryfikować.
Nie ma gdzie tego zweryfikować. Tak naprawdę na zasadzie prób i błędów, ale dlaczego mamy coś zrobić ze szkodą dla pacjenta, jak możemy właśnie przez tą fundację pewne rzeczy rozwiązać, bo taka platforma właśnie edukacyjna czy szkoleniowa, chociażby w zakresie dietetyki, to uważam, że w dobie internetu dzisiejsze czasy dają takie możliwości. Ale finansów brak.
No tutaj musimy.
Tak jak
tu trzeba zadziałać. A ja chciałam tutaj zaapelować do wszystkich, którzy nas słuchają, którzy chcieliby podjąć współpracę i pomóc w utworzeniu takiej platformy wiedzy na temat chorób rzadkich. Jak się można skontaktować z wami? Jakoś przez internet może?
Można przez internet www.unicius.org, to jest nasz adres, w tej chwili to jest strona informacyjna po prostu o tym, co powstaje. Tam są adresy mailowe, kontakty do nas, także zachęcamy, bardzo prosimy o pomoc.
Zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnościami, tak, ale też osoby, które chcą w inny sposób wesprzeć. Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia, za tą rozmowę. Karolina Wojtacha i Przemysław Burmer oraz Beata Góralska, pielęgniarka, specjalistka do spraw zarządzania rehabilitacją ze szpitala imienia PCK w Gdyni Redłowie, byli moimi gośćmi. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.